Pokój Boży wam. To kiedy pastor mówił, żebyście nie śpieszyli się do domu, brzmiało jak zaproszenie do tego, bym przedłużył, tak? Ale nie czujcie się skrępowani. Postaram się w kilku zdaniach, w kilku myślach streścić to, co chciałbym wam przekazać. Może nie ustalałem z Remikiem, nawet nie rozmawiałem z nim o dzisiejszym nabożeństwie, o czym będzie mówił, czym będzie się dzielił, ale wierzę, że Duch Święty przygotował to, dla nas wszystkich, tak jak tutaj jesteśmy. To, co Remik mówił, w bardzo, bardzo dużym stopniu będzie się powielało z tym, co ja chciałbym wam dzisiaj przekazać. I nasze rozważanie chciałbym rozpocząć od Księgi Daniela, kiedy to jest 600 lat przed Chrystusem. Daniel zaczyna swoją służbę, kiedy jest na dworze u króla Nebukadnezara, kiedy ten okres rządy narodu chaldejskiego były okresem hegemonii, czyli panowania jednego narodu, przywództwa jednego narodu nad innymi. I właśnie naród chaldejski był takim narodem, który sprawował przywództwo w tamtym regionie nad innymi narodami. To naród chaldejski, to król Nebukadnezar, to on nakładał daniny na inne narody. To on wyznaczał im drogę, którą mają iść. To on nakładał im prawo, które oni mieli wypełniać. I uważa się, że król Nebukadnezar jest właśnie tym królem, który jest najpotężniejszym władcą tamtych czasów. I trzeci rozdział mówi nam o tym, że ten król kazał postawić pomnik, który miał około 27 metrów. I werset 7 trzeciego rozdziału Księgi Daniela mówi: gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry i harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kochani, Słowo Boże pokazuje nam, że na tym placu, przed tym posągiem były narody, były plemiona i były języki. Słowo Boże pokazuje nam, że na tym placu było bardzo wiele ludzi, że na tym placu stały rzesze, stały różne narody i król wydaje rozkaz, mówi: na odgłos wy wszyscy macie się pokłonić. I Słowo Boże pokazuje nam to, że trzech przyjaciół Daniela, Szadrach, Meszach, Abednego, oni tego nie uczynili. I tam było tyle ludzi, że król nawet tego nie zauważył. Tam było tak wiele ludzi, że król nawet nie zwrócił uwagi na to, że gdzieś tam jakiś trzech Izraelczyków tego nie uczyniło. Ale Słowo Boże pokazuje nam, że ludzie byli na tyle życzliwi, że donieśli o tym królowi. I dalej czytamy od wersetu 17. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z ręki rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech będzie ci wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy, złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wtedy Nebukadnezar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej, niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha, Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nebukadnezar przeląkł się szybko, powstał, odezwał się i zapytał swoich doradców: czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: prawda, królu. A odpowiadając rzekł: oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nebukadnezar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszach i Abednego wyszli ze środka ognia. Historia ta pokazuje nam, że król kazał rozpalić piec 7 razy bardziej niż zawsze. On wziął najmężniejszych wojowników, najsilniejszych, kazał związać tych trzech przyjaciół Daniela i wrzucić ich do pieca. I Słowo Boże pokazuje nam dalej, że ogień strawił tych, którzy wrzucali tych przyjaciół do pieca. I oni zostali wrzuceni. Król zauważa, że oni są w tym piecu, ale nic im się nie dzieje. Że oni są w środku tego pieca i nie jest trzech, ich jest czterech. Kochani, chciałbym, abyśmy w tej historii zwrócili szczególną uwagę na pewne rzeczy i odnieśli je do swojego życia. Ci trzej mężowie, oni stają przed królem i mówią: niech ci będzie wiadome, królu, że my twojego Boga nie czcimy i twojemu posągowi nie oddamy pokłonu. Ci ludzie stanęli w obliczu wyzwania. Ci ludzie stanęli w największym doświadczeniu w swoim życiu. Oni wiedzieli, że przekroczenie Bożego prawa będzie kosztować ich teraz życie. Że jeżeli oni przekroczą Boże prawo i oddają pokłon posągowi, oni będą żyć. A jeżeli nie przekroczą Bożego prawa, zapłacą za to życiem. I ci mężowie mówią, że my tego nie uczynimy. I mówią: niech ci będzie wiadome, królu, że nasz Bóg może nas z tego uwolnić. Ale kochani, oni mówią coś jeszcze. A nawet jeżeli tego nie uczyni, niech ci będzie wiadome, królu, że twojego Boga nie czcimy, że posągowi pokłonu nie oddamy. Niech ci będzie wiadome, królu, że nasz Bóg może wyratować nas z pieca, ale nawet jeżeli tego nie uczyni, to my i tak nie oddamy pokłonu posągowi. Ci ludzie znają Boga. Ci ludzie znają moc Bożą. Ci ludzie wiedzą, jakiemu Bogu służą i wiedzą, że Bóg ma moc zmienić okoliczności ich życia. Ale mówią: ale nawet jeżeli tego nie uczyni, to my dalej będziemy stali przy Bogu. To my dalej nie zaprzemy się Boga. Kochani, to był moment największej próby, największego doświadczenia, jakie oni w swoim życiu mieli. Był moment, kiedy oni stali ze wszystkimi plemionami, narodami, językami i na głos harfy, dudy, trąby oni mieli paść i oddać pokłon. I to nie jest moment, kiedy przychodzą aniołowie z nieba i trzymają ich kolana, żeby oni się nie pokłonili. To nie jest moment, kiedy przychodzi prorok i przesyła im poselstwo od Boga, że teraz macie tak uczynić, a ja was i tak wyratuję. Nie. Ci ludzie podejmują decyzję, że nie przekroczą Bożego prawa, nawet jeśli zapłacą za to życiem. Ale ci ludzie wiedzą, że w doświadczeniu, którym chcą, Bóg może ich wyratować, ale nie musi. Nie musi. I to, co w tej historii widzę i odnoszę to do swojego życia, to król związuje tych mężów, każe ich związać, wrzuca ich do pieca. I dalej król mówi: widzę czterech mężczyzn, tak? Jak co robią? Chodzą wolno, tak? Poruszają się w piecu. Przed chwilą król kazał ich związać i związanych wrzucić do pieca, a w piecu oni są wolni. Kochani, ogień Bożego doświadczenia w naszym życiu ma za zadanie uczynić, usunąć wszystko, co nie jest z Boga. Ogień Bożego doświadczenia ma przepalić moje życie tak, aby usunąć w moim życiu wszystko, co jeszcze nie pozwala kochać Boga. Wszystko, co w moim życiu w jakiś sposób stoi na mojej relacji z Bogiem. I ten ogień Boży trawi wszystko, co nie należy do Boga. Ci ludzie zostali wrzuceni jako związani. Ci ludzie zostali wrzuceni jako, można powiedzieć, więźniowie. Nie mogli się poruszać. Oni nie byli swobodni. I w naszym życiu czy nie jest często podobnie? Że nie radzimy sobie z czymś. Czujemy się często skrępowani, czujemy się często związani. A Bóg posyła takie sytuacje, które w jednej sekundzie, w jednej minucie zmieniają wszystko. Słyszałem historię człowieka, który w swoim życiu nie mógł poradzić sobie z pornografią. Który miał żonę, miał dzieci, ale to była jego kula u nogi. I choć bardzo kochał Boga, choć próbował wszystkiego, nie mógł sobie poradzić. I pewnego razu kąpał się pod prysznicem i wyczuł sobie jakiegoś guza. Poszedł do lekarza, lekarz stwierdził, że to jest nowotwór, że zrobili mu prześwietlenie, okazało się, że faktycznie jakiś guz tam jest, jest to prawdopodobnie nowotwór. I po 2 tygodniach od tej wizyty ten człowiek bardzo się modlił, jego życie bardzo się zmieniło. Ten człowiek naprawdę zaczął szukać Bożego oblicza. I po 2 tygodniach poszedł znowu do lekarza. Lekarze się pomylili. A 2 tygodnie zmieniły życie tego człowieka w taki sposób, że on jest wolny od tego, co tak bardzo go wiązało. Bóg posłał takie sytuacje, Bóg postawił go w takich okolicznościach, które zmieniło wszystko. Kochani, apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze: bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Apostoł Paweł na wstępie tego, co przekazuje, mówi, że to, co się teraz będzie działo, scena, którą za chwilę ujrzycie, dzieje się tylko po to, abym się nie wynosił. Dzieje się tylko po to, abym nie popadł w samouwielbienie. W tej sprawie 3 razy prosiłem Boga, aż mi odpowiedział, aby odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz moją łaskę, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc będę chlubić się słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Apostoł Paweł mówi, w mój bok został wbity cierń. W moim życiu coś się dzieje, mam jakieś przeciwności, jakieś doświadczenie, jakieś trudności, które zaniosłem przed Boże oblicze. Apostoł Paweł zdaje sobie sprawę z tego, w jakim celu to się dzieje w jego życiu. I mówi, ja prosiłem Boga, aby Bóg to zabrał. Ale co Bóg mówi? Pawle, dosyć masz, gdy masz moją łaskę. Pawle, dosyć masz, gdy masz moją łaskę, bo pełnia mojej mocy okazuje się w twojej słabości. Inaczej mówiąc, Bóg daje do zrozumienia Pawłowi, że okoliczności życia, w których się znalazł, nie zostaną zmienione. Ilu z nas, gdyby otrzymało taką odpowiedź na modlitwę, obróciłoby się napięcie i tyle chciałoby mieć wspólnego z Bogiem? Ilekroć przynosimy swoje trudności, ilekroć przynosimy swoje potrzeby, swoje doświadczenia przed Boga i oczekujemy, że Bóg je zmieni. A gdybyśmy dostali odpowiedź taką jak Paweł, w kościele by już nas dawno nie było. Ale apostoł Paweł w Bożej odpowiedzi nie widzi żadnych negatywów. Apostoł Paweł nie otrzymuje negatywnej odpowiedzi, ale otrzymuje pewne zrozumienie. Inaczej mówiąc, Bóg mówi do niego, Pawle, ja nie zmienię okoliczności, w których jesteś. Ale w tym wszystkim, co ty przechodzisz, to, co ja czynię, to jako czwarty jestem w twoim piecu. To, co czynię, to daję ci moją łaskę, abyś mógł to przejść. Abyś mógł przez to przejść. Abyś mógł to przezwyciężyć. Ja nie zmienię sytuacji w twoim życiu. Ale ja jestem w twoim problemie. Ja jestem w twoim doświadczeniu. Ja jestem w twojej trudności. I to, co czynię, to przynoszę ci łaskę. Czy to nie jest, kochani, zabawne, że często prosimy Boga, by zmienił sytuację w naszym życiu, podczas gdy właśnie Bóg postawił nas w tej sytuacji, by to ona zmieniła nas. Cierń w życiu Pawła to nie jest niszczycielskie dzieło szatana, ale ten cierń jest uświęcającym narzędziem Bożym do tego, by zmienić jego życie, do tego, by przemienić jego charakter. Kiedy Jezus przed ostatnią wieczerzą rozmawia z uczniami, do Piotra zwraca się w takich słowach. Jest to 22 rozdział Ewangelii Łukasza. Werset 31. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Jezus mówi do Piotra, Piotrze, szatan wyprosił sobie i przyjdzie doświadczenie na twoje życie. Piotrze, przyjdzie sito do twojego życia, aby cię przesiać, aby cię doświadczyć. I ja w tym wszystkim nie prosiłem o to, by twój portfel był zawsze pełny. Ja w tym wszystkim nie prosiłem o to, żeby twoja rodzina była zawsze zdrowa. Ja w tym wszystkim nie prosiłem, aby na twoje życie nie przyszły żadne problemy, abyś nie przechodził żadnych doświadczeń. Ja w tym wszystkim nie prosiłem, abyś ty nie zachorował, aby nic złego nie działo się twoim bliskim. Nie. To, co Jezus mówi, to ja prosiłem, aby twoja wiara została zachowana. To, co ja uczyniłem, to prosiłem za tobą, aby twoja wiara nie ustała. Kochani, Remik wspominał o bohaterach wiary. 12 rozdział. Kiedy myślimy o bohaterach wiary, to myślimy o tych, jak Słowo Boże mówi, którzy przez wiarę, tak, podbili królestwa. którzy przez wiarę zaprowadzili sprawiedliwość, którzy przez wiarę otrzymali obietnicę, przez wiarę zamknęli paszczę lwom, przez wiarę zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy. Przez wiarę stali się mężni na wojnie i przez wiarę zmusili do ucieczki obce wojska. Przez wiarę kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Bohaterzy wiary. Bohaterzy wiary, którzy przez swoją wiarę zmienili teraźniejszość, którzy zmienili bieg historii. To są bohaterzy wiary. To są ludzie, którzy zachowali wiarę i są nazwani bohaterami wiary. Ale dalej Słowo Boże mówi tak. Inni zaś, uwaga, przez tą samą wiarę zostali zamęczeni na śmierć. Nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw, biczowania, a nadto więzów i więzienia. Przez wiarę byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyrzuci ze wszystkiego, uciskani i poniewierani. I to Słowo Boże mówi także o bohaterach wiary. Bohaterem wiary nie jest tylko ten, który przez wiarę zmieni rzeczywistość, ale bohaterem wiary w takim samym stopniu jest ten, który w trudności i doświadczeniu wytrwa do końca. Który w tym, co przeżywa, nie zaprze się swojego Boga, ale powie, Bóg może zmienić okoliczność, ale nie musi. I daje w tym swoją łaskę. I daje w tym swoją łaskę do wytrwania. Ku czemu służą doświadczenia? Jaki mają cel? Oczywiście moglibyśmy zorganizować miesięczną konferencję i nie wiem, czy wyczerpalibyśmy wszystkie potrzebne słowa, zagadnienia, ku czemu są doświadczenia. Ale kiedy otworzymy pierwszy list Piotra, apostoł pisze, weselcie się, mimo iż trzeba na krótko zasmuceni bywacie różnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza, inny przykład Słowa Bożego mówi, doświadczona wiara wasza, okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci, gdy się objawi Jezus Chrystus. Pierwszym celem doświadczenia, trudności, które przechodzimy, jest uwielbienie Chrystusa. Jest uwielbienie Boga. A drugim takim, o którym chciałbym wspomnieć, jest przemiana mojego charakteru. Jest przemiana mojej osoby. John Piper w jednym ze swoich artykułów, pozwolę sobie przeczytać, napisał taką oto rzecz. Najgłębszą potrzebą, jaką mam zarówno ja, jak i ty, podczas doświadczenia i słabości, podczas przeciwności, nie jest szybkie uwolnienie z nich. Jest nią dobrze ugruntowana pewność, że to, co się mnie przytrafia, jest częścią Bożego planu dla całego świata. Planu uwielbienia łaski i potęgi Jego Syna. Łaski i potęgi, która zaprowadziła Go na krzyż i która sprawiła, że był tam tak długo, aby całkowicie wypełniło się dzieło miłości. To właśnie Bóg realizuje w naszym życiu. Taki jest sens słabości, taki jest sens zniewag, potrzeb, prześladowania i ucisków. Uwielbienie łaski i potęgi Jezusa Chrystusa. Taki jest cel łaski i potęgi Jezusa Chrystusa. W doświadczeniu, w którym jesteśmy, w trudności, w sytuacji, w której znaleźli się przyjaciele Daniela, oni w piecu nie są sami, ale jest z nimi Chrystus. Największym przesłaniem Księgi Ageusza są słowa Boga do narodu. Ja jestem z wami. Jestem z wami. Kiedy widzimy Szawła, kiedy prześladowuje chrześcijan, kiedy objawia mu się sam Chrystus, i o co go pyta? To jest ten moment na nabożeństwie, gdzie można legalnie porozmawiać. Czemu mnie prześladujesz, tak? Czemu mnie prześladujesz? Czy Szaweł prześladował Jezusa? Czy on ganiał Jezusa po mieście? Paweł ganiał chrześcijan. Ale Jezus zadaje jedno pytanie. Czemu ty mnie prześladujesz? Wskazuje to na to, że Bóg jest obecny w życiu tych ludzi, w życiu tych ludzi prześladowanych. I tak samo Bóg jest obecny w moim i Twoim doświadczeniu, w mojej i Twojej trudności, która ma służyć uwielbieniu Jego imienia, ale i przemianie mojego charakteru, ale i przemianie mojego życia. Czytałem jedno świadectwo o człowieku, który był pastorem w Związku Radzieckim, gdzie było prześladowanie chrześcijan i za to, że był pastorem, za to, że wierzył w Boga, że głosił Ewangelię, wylądował w więzieniu, gdzie nie przestał głosić, gdzie strażnicy przychodzili i dotkliwie bili go codziennie. I przyszli któregoś razu do niego i mówią: słuchaj, jeżeli ty nie przestaniesz głosić, my ci już więcej bić nie będziemy, ale zamkniemy cię, nie pamiętam jak fachowo to miejsce teraz się nazywa, ale jest to około 1,20 m wysokości, zamknięte, sama ciemność, bez dostępu do światła, gdzie cały czas woda kapie, bez łóżka, bez niczego, gołe betony. Zamkniemy cię tam na 2 tygodnie. Po 3 dniach będziesz prosił, żebyśmy cię wypuścili. A po tygodniu jedyne, do kogo będziesz się modlił, to do naczelnika. I ten człowiek nie przestał głosić. Dalej mówił o Chrystusie. I ci strażnicy uczynili tak, jak obiecali. Zamknęli go w tym miejscu i przesiedział tam 2 tygodnie, gdzie po tygodniu nikt normalny stamtąd nie wychodzi. Ten człowiek przez 2 tygodnie tam siedział. Bez dostępu do wody i jedzenia. Cały czas kapiąca woda. Zero światła, nie wie, kiedy mija dzień, kiedy mija noc, kiedy zaczyna się następny poranek, kiedy zachodzi słońce. Nie wiedział dosłownie nic. Nie może wstać, bo pomieszczenie ma 1,20 m wysokości. Położyć się, ale nie pośpi, bo beton jest goły, cały wilgotny, mokry, wszędzie woda kapie. I po 2 tygodniach ci strażnicy otwierają to pomieszczenie i mówią do niego: pastorku, ironicznie, czy jesteś gotów? Czy jesteś gotowy, aby modlić się już tylko do naczelnika? A ten pastor powiedział do nich: zostawcie mnie tutaj, bo przez te 2 tygodnie ja dopiero poznałem Chrystusa. Przez te 2 tygodnie mojego życia ja dopiero poznałem, kim tak naprawdę jest Bóg. Kiedy wy mnie tu zamknęliście, On do mnie przyszedł. On do mnie przyszedł. Kiedy ja byłem sam, kiedy ja doszedłem do kresu swoich możliwości, to ja zrozumiałem, że tylko Boża łaska, tylko Boża łaska. Wy zostawcie mnie tutaj, bo dopiero tutaj, w mojej trudności, w moim problemie i w moim doświadczeniu, ja poznałem, kim tak naprawdę jest Chrystus. Dopiero tutaj poznałem tak naprawdę Boga. I kiedy ten człowiek po tych prześladowaniach jeździł po uczelniach, po różnych kościołach, opowiadał swoje świadectwo. Jeden młody człowiek zgłosił się na koniec i zadał mu pewne pytanie. Mówi: pastorze, czy nie szkoda Panu tych lat, które Pan spędził w więzieniu? Czy nie lepiej było na chwilę wyrzec się Boga, mieć chwilę spokoju, ale więcej czasu, by móc jeździć, by móc ewangelizować, by móc służyć w kościele? Ten człowiek się zasmucił, ale jego odpowiedź jest naprawdę prawdziwa. On powiedział: młody człowieku, najbardziej czego szkoda mi w życiu, to wszystkich innych lat oprócz tych, których spędziłem tam. Najbardziej czego mi szkoda, to wszystkich innych lat, w których nie przechodziłem trudności, w których nie przechodziłem doświadczeń. Jak tych, gdzie było mi trudno, gdzie było mi ciężko, ale poznałem, kim jest Bóg. Poznałem, kim jest Bóg. Kochani, dlaczego taki temat? Dlatego, że coraz częściej spotykam młodych ludzi, którzy mówią, że Bogiem zostali rozczarowani, a tylko dlatego, że ktoś ich oszukał, że chrześcijaństwo niesie pełny portfel, że chrześcijaństwo niesie zdrowie fizyczne, że chrześcijaństwo uwalnia od wszelkich problemów, od wszelkich doświadczeń, że chrześcijaństwo jest rozwiązaniem na problemy. W pewnym sensie jest, bo mam Boga i nie jestem w tym sam. bo mam Boga, który przynosi mi swoją łaskę i pomaga mi przez to przejść. Ale chrześcijaństwo nie jest uwolnieniem od doświadczeń. Chrześcijaństwo nie jest ucieczką od problemów, bo one tak jak były, tak będą. Ale jest miejscem, gdzie Bóg przynosi swoją łaskę i mówi: słuchaj moja córko, słuchaj mój synie, w tym nie jesteś sam, ale ja jestem z tobą. W tym piecu wrzucili cię samego, ale ten piec ku czemuś ma służyć. Ale w tym piecu nie jesteś sam. I spotykam młodych ludzi, którzy dali się oszukać. Dzisiaj Bogiem nie są zainteresowani. Więcej. Są Bogiem rozczarowani, bo uwierzyli w to, co ktoś im wpoił. Bo uwierzyli w Ewangelię, która mówiła o dobrobycie, o sukcesie. I dzisiaj tych ludzi nie ma przy Bogu. Bo stało się coś, do czego Bóg miał nie dopuścić. I przyszły myśli, może Bóg nie istnieje. No skoro mówili, że tak jest, a dzieje się inaczej, to może tego Boga nie ma. I przyszedł diabeł i chwiał ich fundamentami wiary, aż się rozsypały. I dzisiaj to są ludzie, których nie ma przy Bogu, a ich życie jest w duchowej rozsypce. Tylko dlatego, że uwierzyli w coś, co nie jest prawdą. Dlatego, że uwierzyli w słowo, które nie jest zawarte w słowie od Boga. Szukali szczególnego objawienia Boga, gdy największe z nich leżało na półkach w ich domu. I mówiło całkiem co innego. Mówiło całkiem co innego. Kochani, doświadczenie służy ku uwielbieniu Boga i przemianie samego mnie. Ale często, kiedy przychodzi, nasze reakcje są różne. Nasze reakcje są różne. Ale zastanówcie się nad jedną rzeczą. Kiedy przychodzę do Boga, kiedy klękam na kolanach i kiedy w szczerości serca mówię: Boże, Ty widzisz mój charakter. Boże, Ty widzisz, jak ja unoszę się na żonę. Boże, Ty widzisz, w jaki sposób ja traktuję bliźnich. Boże, Ty widzisz moje niedoskonałości. Boże, widzisz moje zachowanie w pracy. Widzisz mój brak cierpliwości. Boże, widzisz te sytuacje, których ja sam nie jestem w stanie zmienić. Ale modlę się i wierzę, że Ty to uczynisz. I w jaki sposób Bóg ma odpowiedzieć na moją modlitwę? Oczywiście, bez ludzkiej ingerencji, bez ingerencji czynników zewnętrznych, poprzez cud Bóg może zmienić nasze życie. Wierzymy w to, tak? I to jest prawda. Ale w jaki sposób jeszcze Bóg może odpowiedzieć na moją modlitwę, aby mnie zmienić? Czy nie w taki sposób, że postawi mnie w sytuacji, która wypali moje życie tak, że zostanie one przemienione? Czy nie w taki sposób, że doświadczenia, które przyjdą, że trudności, w których stanę, że sytuacje, w których się znajdę, przemienią mnie tak, że stanę się naczyniem, które Bóg chce widzieć? To, co przeżywamy i to, co przechodzimy, jest odpowiedzią na naszą modlitwę. Często nasze doświadczenia i nasze trudności są niczym innym, jak odpowiedzią Bożą na modlitwę człowieka. Na modlitwę człowieka. W roku 2016 jechałem do pracy i zastanawiałem się nad ewangelizacją. Co roku organizujemy taką większą. W jaki sposób w tym roku może ją zorganizować? Co najlepiej przekazać przed zborem? Co potrzebujemy, aby zbór się zaangażował? W jakich dziedzinach zborowników potrzebujemy? I tak jechałem do pracy i mój umysł całkowicie był przesiągnięty tym. I gdzieś z tyłu głowy pojawiła mi się myśl: a co by się stało, jakbyś tego momentu nie dożył? Co by się stało? Gdzieś odrzuciłem tą myśl, pojechałem do pracy, ale na następny dzień, kiedy jechałem samochodem, z kopalni wyjechał bus osobowy, uderzył w drzwi od kierowcy, obróciło mi samochodem, jechałem z dość dużą prędkością, uderzyłem w Passata, który stał na krzyżówce, odbiłem się od Passata jeszcze na czołówkę z kolejnym samochodem, który jechał z naprzeciwka i wpadłem do rowu. W szpitalu spędziłem dość dłuższy okres, rehabilitacja kręgosłupa, żebra, po szpitalu nabawiłem się zapalenia żył. Miałem mieć kolejną operację na żyły, niestety, dzięki Bogu, przepraszam, udało się bez. Miałem pewne plany. To wszystko zatrzymało się w jednej chwili. Byłem dłuższy okres na chorobowym, bo nie byłem w stanie wrócić do pracy, do kopalni pod ziemię. Mój stan zdrowia na to nie pozwalał. W tym czasie stało się tak, że z żoną staraliśmy się o drugie dziecko. Moja żona poroniła, tego dziecka nie było. Do pracy wróciłem załamany i rozbity. I po tygodniu pracy wezwali mnie do kadr. Okazało się, że przyszedł nowy dyrektor. I pierwsze, co nowy dyrektor chce uczynić, to zwalnia ludzi, którzy byli na chorobowym powyżej iluś tam dni. A ze względu na wypadek samochodowy, który miałem, jestem na liście do zwolnienia. Dostałem papier do podpisania. Podpisałem 3 miesiące wypowiedzenia. Można powiedzieć, tragedia za tragedią. Sytuacja za sytuacją. I między jedną a drugą nie było takiego momentu, gdzie moglibyśmy wziąć oddech, chwilę odpocząć. I Bóg nie cofnął czasu, że ten wypadek się nie wydarzył. Bóg nie zadziałał w ponadnaturalny sposób, że moja żona nie poroniła. I Bóg nie pokierował gdzieś tak w kadrach tak, że moje nazwisko zostało wykreślone. Nie. Ale Bóg w tym wszystkim dał nam swoją łaskę, abyśmy mogli przez to przejść. Bóg nie zmienił okoliczności, co mógł uczynić, bo w to wierzymy. Ale w tych trudnościach dał swoją łaskę, abyśmy mogli przez to przejść. Bo pełnia Jego mocy okazuje się w naszej słabości. Pełnia Bożej mocy okazuje się w momencie, kiedy jako człowiek powiem: Boże, ja już nic nie mogę. Boże, moje siły, moje znajomości się skończyły. Tylko Twoja łaska. Bóg doprowadził Pawła do momentu, gdzie Paweł zrozumiał, że nie może polegać na samym sobie, a jedyna jego nadzieja, jedyne jego zaufanie jest w Bogu. I Bóg doprowadza nas do miejsca, abyśmy zrozumieli, że nie dzięki naszej sprawiedliwości, nie dzięki naszej sile, nie dzięki naszej przebiegłości, ale tylko dzięki Bożej łasce i tylko dzięki Bogu. I bohaterem wiary nie są tylko ci, którzy zmienili bieg rzeczywistości poprzez swoją wiarę. Nie jest tylko Dawid, nie jest Jozue, nie jest Mojżesz, nie jest Gedeon, nie jest nierządnica Rahab. Ale Biblia mówi, że bohaterami wiary są także ci, którzy byli paleni na stosach, którzy byli kamienowani, którzy byli więzieni, którzy byli zamykani w więzieniach, którzy byli przeżynani piłą. Tylko dlatego, że w swoim doświadczeniu, w swojej trudności wytrwali w wierze do końca. Wytrwali w wierze do końca. I drogi przyjacielu, w jakimkolwiek piecu doświadczenia dzisiaj jesteś i chociaż wydaje ci się, że zostałeś wrzucony tam sam, to wiedz, że ten piec nie jest szatańskim narzędziem niszczenia, ale jest uświęcającym dziełem Bożym do twojego życia. Jest czymś, przez co Bóg chce ciebie przepalić, przemienić i nauczyć polegania tylko na sobie. A że gdy się objawi Jezus Chrystus, Słowo Boże mówi, ażeby twoja doświadczona wiara była czymś cenniejszym niż złoto, które przemija. Była czymś cenniejszym niż złoto na twoje spotkanie z Jezusem Chrystusem. Amen.